Przez następne kilka dni haremu trudno było nie zauważyć, że w domu numer 12 przy Grimont Place była jedna osoba, która nie uczestniczy w powszechnej radości z tego, że Harry wrócił jednak do Hogwartu. Syriusz, który na wieść o tym bardzo się ucieszył i rozpromieniony jak inni uścisnął Harremu dłoń, wkrótce jeszcze bardziej zmarkotniał, jeszcze rzadziej się odzywał nawet do Harrego i spędzał coraz więcej czasu zamknięty w pokoju swojej matki razem z Hardodziobem. Tylko nie myśl czasem, że to twoja wina, powiedziała Hermiona kilka dni później, gdy Harry zwierzył się jej i Ronowi ze swego niepokoju o Syriusza. Szorowali właśnie zapleśniały kredens na trzecim piętrze. Twoje miejsce jest w Hogwarcie i Syriusz o tym wie, a osobiście uważam, że jest egoistą. Nie tak ostro, Hermiono, rzekł Ron, marszcząc czoło, bo akurat próbował się uwolnić od kawałka pleśni, która przywarła mu do palca. Chyba byś nie chciała siedzieć w tym domu sama, jak kołek, co? A, sam jak kołek, co ty wygadujesz? Co ty wygadujesz? To przecież kwatera główna zakonu Feniksa. On po prostu nabrał już nadziei, że Harry będzie z nim mieszkał przez całe życie. To chyba nie tak, powiedział Harry, wyrzymając ścierkę. Kiedy go zapytałem, czy mógłbym z nim zamieszkać, nie dał mi jasnej odpowiedzi. No bo nie chciał rozpalać w sobie tej nadziei, odpowiedziała Hermiona z powagą. I prawdopodobnie trochę go dręczyły wyrzuty sumienia, bo w duchu może naprawdę miał nadzieję, że cię wyrzucą, choć nie chce się do tego przyznać nawet przed sobą. Wtedy obaj bylibyście wyrzutkami społeczeństwa. Przestań! Krzyknęli jednocześnie Harry i Ron, ale Hermiona tylko wzruszyła ramionami. Myślcie sobie jak chcecie, ale ja uważam, że mama Rona miała rację. Syriusz czasami traktuje cię jak twojego ojca. Harry, to co, uważasz, że on jest stuknięty? Zapytał oburzony Harry. Nie, po prostu uważam, że bardzo długo był bardzo samotny. W tym momencie do sypialni weszła pani Wesley.
Jeszcze nie skończyliście? Zapytała, wsadzając głowę do kredensu. A ja myślałem, że może przyszłaś, żeby zarządzić przerwę, powiedział z goryczą Ron. Wiesz, ile już zeskrobaliśmy tego świństwa?
No, przecież tak bardzo chciałeś pomóc zakonowi, Ron. To bardzo ważne zadanie, sprawić, by siedziba kwatery głównej nadawała się do życia.
Czuję się jak domowy skrzat, mruknął Ron.
No więc teraz, kiedy już rozumiesz, jak ciężkie mają życie, może zaczniesz być trochę bardziej aktywny w stowarzyszeniu WESZ, powiedziała Hermiona z nadzieją w głosie, kiedy pani Wesley znowu wyszła. Wiesz co, może to dobry pomysł pokazać ludziom, jakie to okropne sprzątać przez cały czas. Moglibyśmy zorganizować sponsorowane sprzątanie pokoju wspólnego w Gryffindorze. Cały dochód na WESZ. Podniosłaby się i świadomość, i stan naszego konta. Mogę cię najwyżej zasponsorować, żebyś wreszcie przestała gadać o tej wszy, mruknął ze złością Ron, ale tylko Harry to dosłyszał.
Im bliżej było końca wakacji, tym częściej Harry marzył o Hogwarcie. Nie mógł się już doczekać spotkania z Hagridem, gry w Quidditcha, a nawet spacerów między grządkami warzyw do cieplarni, gdzie pani Sprout nauczała ich zielarstwa. Chciał już opuścić ten zatęchły, pełen kurzu dom, gdzie połowa kredensów wciąż była zamknięta na klucz, a z ciemnych kątów dobiegało obraźliwe mamrotanie stworka. Ale oczywiście pilnował się, by nie wypowiadać tych myśli na głos w obecności Syriusza. Prawdę mówiąc, życie w kwaterze głównej przeciwników Voldemorta nie okazało się wcale tak ciekawe, jak się spodziewał, zanim tu przybył. Chociaż członkowie zakonu Feniksa często się pojawiali, czasami zostając na posiłkach, czasami wpadając tylko, żeby wymienić szeptem kilka uwag, pani Wesley dbała o to, by Harry i jego przyjaciele niczego nie usłyszeli, ani własnymi uszami, ani uszami dalekiego zasięgu. I wyglądało na to, że nikomu, nawet Syriuszowi, nie przychodziło na myśl, że Harry chce się dowiedzieć czegoś więcej ponad to, co usłyszał w ów wieczór, kiedy tu przybył. Nadszedł ostatni dzień wakacji. Harry zeskrobywał z szafy odchody Hedwigi, kiedy do jego sypialni wszedł Ron, niosąc parę kopert. Przysłali listy podręczników, powiedział, rzucając jedną z kopert Harremu, który stał na krześle. Najwyższy czas, bo już myślałem, że zapomnieli. Zwykle przysyłają o wiele wcześniej. Harry zgarnął resztki ptasich kupek do worka na śmieci i rzucił go ponad głową Rona do stojącego w rogu kosza, który połknął worek i głośno beknął. Potem otworzył kopertę. Zawierała dwa arkusze pergaminu. Jeden przypominał o tym, że rok szkolny zaczyna się 1 września, drugi informował, jakie podręczniki będą mu potrzebne w nadchodzącym roku. Tylko dwa nowe, powiedział, czytając listę. Standardowa księga zaklęć, stopień 5 Mirandy Goshawk i teoria obrony magicznej Wilberta Slickharda. Coś strzeliło i tuż obok Harry'ego aportowali się Fred i George. Był już do tego przyzwyczajony, więc nawet nie spadł z krzesła. Właśnie się zastanawialiśmy, kto wstawił podręcznik Slickharda, zaczął Fred. Bo to oznacza, że Dumbledore znalazł nowego nauczyciela obrony przed czarną magią, dodał George. W ostatniej chwili, powiedział Fred. A dlaczego? Zapytał Harry, zeskakując między nich. No bo parę tygodni temu podsłuchaliśmy przez uszy dalekiego zasięgu rozmowę rodziców, z której wynikało, że Dumbledore ma poważne kłopoty ze znalezieniem kogoś, kto by tego nauczał w tym roku. No, trudno się dziwić, jak się pamięta, co się przydarzyło ostatnim czterem, zauważył George. Jeden wylany, jeden martwy, jeden pozbawiony pamięci, jeden zamknięty w kufrze przez 9 miesięcy, wyliczył Harry na palcach. No tak, chyba masz rację. Ron, co z tobą? Zapytał Fred. Ron nie odpowiedział. Harry rozejrzał się. Ron stał nieruchomo, z lekko otwartymi ustami, gapiąc się na swój list z Hogwartu. Co się stało? Zapytał niecierpliwie Fred, obchodząc Rona, żeby mu zajrzeć przez ramię. Po chwili i jemu szczęka opadła. Prefekt, powiedział, wpatrując się w list z niedowierzaniem. Prefekt? George podskoczył, wyrwał Ronowi kopertę z drugiej ręki i potrząsnął nią. Na dłoń George'a wypadło coś szkarłatno-złotego. To niemożliwe, wymamrotał ochrypłym głosem. To jakaś pomyłka, powiedział Fred, wyrywając Ronowi list z ręki i patrząc na pergamin pod światło, jakby sprawdzał znaki wodne. Nikt przy zdrowych zmysłach nie zrobiłby Rona prefektem. Głowy obu bliźniaków zwróciły się jednocześnie w stronę Harry'ego. Myśleliśmy, że to ty jesteś pewniakiem, powiedział Fred takim tonem, jakby Harry ich oszukał. Myśleliśmy, że Dumbledore po prostu musi wybrać ciebie, dodał wzburzony George. Przecież zwyciężyłeś w turnieju trójmagicznym, no i w ogóle, zaperzył się Fred. Myślę, że to przez te wszystkie jego numery, powiedział George do Freda. Tak, oświadczył grobowym głosem Fred, tak. Za bardzo namieszałeś, Harry, no ale przynajmniej jeden z was został należycie oceniony. Podszedł do Harry'ego i poklepał go po ramieniu, obrzucając Rona jadowitym spojrzeniem. Prefekt, Ronuś prefekt, oj, co na to powie nasza biedna mama? Jęknął George, rzucając Ronowi odznakę, jakby się mógł od niej czymś zarazić. Ron, który dotąd nie wypowiedział ani słowa, złapał odznakę, popatrzył na nią przez chwilę, po czym podsunął ją Harremu, jakby go prosił o potwierdzenie, że jest prawdziwa. Harry wziął ją do ręki. Był na niej lew, herb Gryffindoru, a na nim duża litera P. Pamiętał tę odznakę. Zobaczył ją na piersiach Persiego w pierwszy dzień swego pobytu w Hogwarcie. Drzwi otworzyły się z hukiem. Wpadła Hermiona z wypiekami na policzkach i rozwianymi włosami. W ręku trzymała kopertę. Czy już dostaliście? Spostrzegła odznakę w ręku Harry'ego i aż krzyknęła. Wiedziałam! Ja też, Harry, ja też! Nie! Odpowiedział szybko Harry, wciskając z powrotem odznakę w rękę Rona. To Ron, nie ja. To co? Ron jest prefektem, nie ja. Ron? Powtórzyła Hermiona i szczęka jej opadła. Ale jesteś pewny? To znaczy... Zobaczyła bezradną minę Rona i oblała się rumieńcem. W liście jest moje nazwisko, powiedział.
I ja, wyjąkała zupełnie oszołomiona Hermiona, ja, no... Ron, gratuluję, to naprawdę...
Wielka niespodzianka, wpadł jej w słowo George, kiwając głową.
Nie, Hermiona jeszcze bardziej się zaczerwieniła. Nie, naprawdę, Ron tyle dokonał. On jest naprawdę...
Drzwi się otworzyły i weszła pani Wesley z naręczem świeżo wypranych ubrań.
Ginny mi mówiła, że wreszcie przyszły listy podręczników, powiedziała zerkając na wszystkie koperty, po czym podeszła do łóżka i zaczęła rozdzielać ubrania na dwie kubki. Jak mi dacie swoje, to po południu zajrzę na pokątną i kupię wam wszystkie książki, a wy się przez ten czas spakujecie. Ron, muszę ci kupić nowe piżamy, te już są za krótkie, jakieś 6 cali. Aż trudno uwierzyć, jak ty szybko rośniesz. Jaki byś chciał kolor, powiedz?
Kup mu czerwono-złote, będą pasowały do odznaki, mruknął George, uśmiechając się złośliwie.
Do czego? Zapytała niezbyt przytomnym głosem pani Wesley, zwijając parę kasztanowych skarpetek i kładąc ją na kupce Rona.
Do jego odznaki. Ki, powiedział dobitnie Fred, najwyraźniej pragnąc to mieć z głowy.
Do jego nowej błyszczącej odznaki prefekta.
Słowa Freda dopiero po chwili dotarły do świadomości pani Wesley, zajętej piżamami.
Ale... Ron, przecież nie, Ron uniósł wysoko odznakę. Nie wierzę, nie wierzę. Och, Ron, to cudownie, prefekt, jak każdy w tej rodzinie.
A ja i Fred to co, jesteśmy tylko sąsiadami? Zdenerwował się George, kiedy matka odepchnęła go na bok i rzuciła się na swego najmłodszego syna, obejmując go gwałtownie.
Och, jak się ojciec dowie! Och, Ron, jestem z ciebie taka dumna, co za wspaniała wiadomość. Może kiedyś zostaniesz prefektem szkoły, tak jak Billy Percy. Ach, to pierwszy krok. Ach, cóż za wspaniała niespodzianka i to w tym okropnym okresie, kiedy mamy tyle zmartwień. Jestem naprawdę wzruszona. Och, Runusiu!
Za jej plecami Fred i George wydawali takie odgłosy, jakby im się zbierało na wymioty, ale pani Wesley nie zwracała na to uwagi, obcałowując twarz Rona, który zrobił się bardziej purpurowy od swojej odznaki.
Mamo, no przestań, mamo, no opanuj się, mamrotał, próbując wyrwać się z jej uścisku. W końcu go puściła i wysapała. No to co byś chciał? Percy dostał sowę, ale ty już przecież masz.
Co masz na myśli, mamo? Zapytał Ron, jakby nie wierzył własnym uszom.
Zasłużyłeś na nagrodę, odpowiedziała pani Wesley pieszczotliwym tonem. Co powiesz na nową szatę wyjściową?
Przecież już jedną mam, mruknął Fred z kwaśną miną, jakby potępiał taką szczodrobliwość.
Albo nowy kociołek, bo ten stary po czarnym już przerdzewiał. Albo nowego szczura. Zawsze lubiłeś parszywka.
Mamo, powiedział Ron z nadzieją w głosie, mógłbym dostać nową miotłę. Twarz pani Wesley nieco się wydłużyła.
Miotły były drogie. Nie jakąś super, szybko dodał Ron, tylko nową, choć raz.
Pani Wesley zawahała się przez chwilę, a potem uśmiechnęła.
Oczywiście, och Ron, oczywiście. No jak mam ci kupić i miotłę, to lepiej już pójdę. Dzieciaki, do widzenia. Mój Ronuś prefektem. I nie zapomnijcie się spakować. Prefekt, ach. Cała się trzęsę.
Jeszcze raz pocałowała Rona w policzek, pociągnęła głośno nosem i wybiegła z pokoju. Fred i George wymienili spojrzenia.
Ron, nie masz nic przeciwko temu, że nie będziemy cię całować? Zapytał Fred z udawanym niepokojem.
Jak chcesz, to możemy ci się kłaniać, dodał George.
O, zamknijcie się, burknął Ron, patrząc na nich z podełba.
Bo co? Rzucił Fred, szczerząc złośliwie zęby. Bo dasz
nam szlaban? Bardzo bym chciał to zobaczyć, zachichotał George.
I możesz zobaczyć, jak nie przestaniecie, krzyknęła Hermiona, na co Fred i George wybuchnęli śmiechem, a Ron mruknął:
daj spokój, Hermiono.
No odtąd będziemy musieli uważać, George, rzekł Fred, udając, że trzęsie się ze strachu, jak tych dwoje dobierze nam się do skóry.
Tak, chyba to już koniec z łamaniem prawa,
jęknął George, kręcąc głową. I obaj deportowali się z głośnym trzaskiem.
Ach, jacy oni są okropni, powiedziała ze złością Hermiona, patrząc w sufit, przez który dochodziły ryki śmiechu obu bliźniaków.
Nie zwracaj na nich uwagi, Ron, oni są po prostu zazdrośni.
Nie jestem pewny, mruknął Ron, też patrząc na sufit. Zawsze mówili, że tylko Palant może zostać prefektem, ale za to
w jego głosie zabrzmiała satysfakcja. Nigdy nie mieli nowych mioteł.
Och, wolałbym sam ją wybrać. Mamy na pewno nie będzie stać na Nimbusa, ale pojawił się nowy model zmiatacza. No, byłoby super. Tak, chyba jej powiem, że chciałbym mieć zmiatacza, żeby wiedziała, że... I wyleciał z pokoju.
Harry stwierdził, że z jakiegoś powodu nie ma ochoty patrzeć na Hermionę. Odwrócił się do swojego łóżka, wziął czyste ubrania, które położyła tam pani Wesley, i przeszedł przez pokój do swojego kufra.
Harry? Zagadnęła go Hermiona.
Gratuluję, powiedział Harry tak serdecznym tonem, że sam nie poznał własnego głosu. Nadal na nią nie patrzył.
Wspaniale, prefekt. Super, dzięki. Harry, mógłbyś mi pożyczyć Hedwigę, żebym mogła powiadomić rodziców? Tak się ucieszą. No wiesz, akurat wiedzą, co to znaczy zostać prefektem.
No jasne, nie ma problemu, odrzekł Harry, wciąż tym samym przesłodzonym głosem, który wcale nie należał do niego. Bierz ją!
Pochylił się nad kufrem, ułożył ubrania na dnie i udawał, że czegoś szuka. Hermiona podeszła do szafy i przywołała Hedwigę. Minęło kilka sekund, rozległ się odgłos otwieranych drzwi, ale on nadal trwał pochylony nad kufrem, nasłuchując. Słyszał tylko chichotanie pustego obrazu na ścianie i czkanie kosza na śmieci, przetrawiającego ptasie odchody. Wyprostował się i rozejrzał po pokoju. Hermiony i Hedwigi już nie było. Wrócił powoli do swojego łóżka i opadł na nie, patrząc pustym wzrokiem na dół szafy. Zupełnie zapomniał, że w piątej klasie wybiera się nowych prefektów. Zbyt się bał, że go wyrzucą, by choć przez chwilę pomyśleć o tym, że odznaki muszą trafić do określonych osób. Ale gdyby pamiętał, gdyby o tym pomyślał, czego by się spodziewał?
Nie tego.
Odezwał się w jego głowie cichy, przekonujący głos. Zacisnął powieki i ukrył twarz w dłoniach. Siebie nie mógł okłamać. Gdyby wiedział, że odznaka prefekta ma mieć nowego właściciela, spodziewałby się, że to on nim zostanie, nie Ron. Czy to czyni z niego takiego pyszałka jak Draco Malfoy? Czy uważa się za kogoś lepszego od innych? Czy naprawdę wierzy, że jest lepszy od Rona?
Nie, zaprzeczył buntowniczo głos. Czy to prawda? Zastanawiał się Harry z niepokojem, analizując własne uczucia. Jestem lepszy w Quidditchu, powiedział głos, ale tylko w tym, w niczym więcej.
Tak, to prawda, nie był wcale lepszy od Rona w nauce, ale poza nauką, a w tych przygodach, które on, Ron i Hermiona mieli razem od pierwszego roku nauki w Hogwarcie, często narażając się na coś o wiele gorszego od wyrzucenia ze szkoły,
przecież Ron i Hermiona byli ze mną prawie przez cały czas,
szepnął głos.
Nie, nie przez cały czas, sprzeczał się Harry sam ze sobą. Nie było ich, kiedy walczyłem z Quirrellem. Nie pokonali Riddla i Bazyliszka, nie przepędzili dementorów w noc ucieczki Syriusza. Nie byli ze mną na tym cmentarzu owej nocy, gdy powrócił Voldemort.
Znowu ogarnęło go dręczące poczucie niesprawiedliwości, to samo, które tak boleśnie przeżywał, gdy tu przybył.
Nikt mi nie powie, że nie dokonałem większych czynów, pomyślał z oburzeniem. Zrobiłem więcej od każdego z nich. Ale może, odezwał się cichy głos, może Dumbledore nie wybiera na prefektów tych, którzy wciąż pakują się w jakieś niebezpieczne sytuacje. Może chodzi mu o coś innego. Ron musi mieć coś, czego ja nie mam.
Harry otworzył oczy i spojrzał przez palce na rzeźbione nogi szafy, przypominając sobie, co powiedział Fred. Nikt o zdrowym umyśle nie zrobiłby Rona prefektem. Parsknął śmiechem. W chwilę później poczuł do siebie obrzydzenie. Ron nie prosił Dumbledora o odznakę. To nie Rona wina. Czyżby on, Harry, najlepszy przyjaciel Rona, miał się na niego dąsać, bo nie dostał odznaki? Miał się razem z bliźniakami naśmiewać z Rona za jego plecami? Miał mu zepsuć radość, kiedy po raz pierwszy Ron okazał się w czymś lepszy od niego? Usłyszał kroki na schodach. Wstał, poprawił sobie okulary i przywołał uśmiech na twarz, kiedy Ron wpadł do pokoju.
Złapałem ją! Krzyknął uradowany. Powiedziała, że kupi mi zmiatacza, jak tylko dostanie.
Ekstra! Powiedział Harry i poczuł ulgę, bo jego głos nie zabrzmiał już tak słodko.
Słuchaj, Ron, naprawdę ci gratuluję, stary.
Ron przestał się uśmiechać.
Nigdy nawet nie pomyślałem, że to mogę być ja, powiedział kręcąc głową. Zawsze byłem pewny, że ty dostaniesz odznakę.
Ja chyba rzeczywiście trochę za bardzo namieszałem, rzekł Harry, powtarzając słowa Freda.
No tak, mruknął Ron. No pewnie dlatego.
No to co, chyba musimy się zabrać za pakowanie kufrów. Sami się dziwili, jak mogli porozrzucać swoje rzeczy po całym domu w tak krótkim czasie. Zbieranie książek i innego dobytku zajęło im większość popołudnia. Harry zauważył, że Ron nie może się rozstać ze swoją odznaką. Najpierw położył ją na nocnej szafce, potem włożył do kieszeni dżinsów, a potem znowu wyjął i położył na swojej złożonej szkolnej szacie, jakby chciał sprawdzić, jak się prezentuje czerwień na czarnym tle. Dopiero kiedy do pokoju wpadli bliźniacy i zaproponowali, że przytwierdzą mu ją do czoła za pomocą zaklęcia trwałego przylepca, owinął ją troskliwie w parę pomarańczowych skarpetek i zamknął w kufrze. Około 6 po południu pani Wesley wróciła z ulicy Pokątnej, obładowana książkami, niosąc pod pachą długi, owinięty w gruby brązowy papier pakunek, który Ron porwał z jękiem tęsknoty.
Tylko teraz tym się nie baw, zaraz będzie kolacja, już zaczęli przychodzić. Wszyscy na dół, proszę bardzo, bardzo proszę,
powiedziała, ale gdy tylko wyszła z pokoju, Ron rozerwał gorączkowo papier i zaczął oglądać z bliska swą nową miotłę, promień niejąc z radości. W kuchni pani Wesley powiesiła nad suto zastawionym stołem szkarłatny transparent z napisem Gratulujemy Ron i Hermiona nowymi prefektami. Harry pomyślał, że w tak dobrym nastroju nie widział jej przez całe wakacje.
Pomyślałam, że urządzimy sobie małe przyjęcie, a nie zwykłą kolację przy stole, powiedziała, kiedy Harry, Ron, Hermiona, Fred, George i Ginny weszli do kuchni. Ron, ojciec i Bill są już w drodze, posłałam im sowy. Są okropnie przejęci, dodała rozpromieniona.
Fred potoczył oczami po suficie. W kuchni byli już Sirius, Lupin, Tongs i Kingsley Shacklebolt, a szalonooki Moody przykuśtykał w chwilę później, gdy Harry nalał sobie kufel kremowego piwa.
— O, halastorze, jak się cieszę, że jesteś! — powitała go pani Wesley, kiedy Moody zrzucił ciężką pelerynę. — Od dawna chcieliśmy cię poprosić. Czy mógłbyś rzucić okiem na sekretarzyk w salonie i powiedzieć nam, co w nim siedzi? Nie chcieliśmy otwierać go bez ciebie, bo baliśmy się, że może to być coś naprawdę okropnego.
— Nie ma problemu, Molly.
Elektryczno-niebieskie oko Moody'ego obróciło się i utkwiło wzrok w suficie.
— Salon, mruknął, to biurko w rogu, tak? Aha, widzę, tak. Bo, o, to bogin. Chcesz, żebym go przepędził, Molly?
Nie, zrobię to sama później. Proszę, napij się. Mamy tu małą uroczystość, wskazała na szkarłatny transparent. Czwarty prefekt w rodzinie, powiedziała z dumą, mierzwiąc Ronowi włosy.
Prefekt, tak, o, zagrzmiał Moody, zwracając na Rona swoje normalne oko, podczas gdy magiczne obracało się w drugą stronę.
Harry miał wrażenie, że to oko przepędziło przez chwilę spoglądało na niego, a potem zwróciło się na Syriusza i Lupina.
No, to moje gratulacje, powiedział Moody, wciąż patrząc na Rona swym normalnym okiem. Osoby dzierżące władzę zwykle ściągają na siebie kłopoty, ale Dumbledore na pewno uważa, że potrafisz stawić czoło większości zaklęć i uroków, bo by cię nie wybrał.
Ron sprawiał wrażenie, jakby go nieco zaskoczył ten punkt widzenia, ale na szczęście nie musiał nic odpowiedzieć, bo właśnie przybył jego ojciec wraz z najstarszym bratem. Pani Wesley była w tak dobrym nastroju, że nawet nie jęknęła na widok Mundungusa, którego ze sobą przyprowadzili. Mundungus miał na sobie długi płaszcz, powybrzuszany dziwnie w różnych miejscach, i odmówił zdjęcia go i powieszenia obok płaszcza Moody'ego.
No, myślę, że czas na toast, oświadczył pan Wesley, kiedy każdy dostał puchar do ręki. Za Rona i Hermione, nowych prefektów Gryffindoru.
Wszyscy wypili, zagrzmiały oklaski, a Ron i Hermiona promieniowali szczęściem.
Ja tam nigdy nie byłam prefektem, powiedziała Tonks zza pleców Harry'ego, kiedy wszyscy ruszyli do stołu po przekąski.
Dziś miała włosy koloru pomidorowo-czerwonego, opadające aż do pasa i wyglądała jak starsza siostra Ginny.
Mój opiekun domu powiedział, że brakuje mi pewnych niezbędnych kwalifikacji.
A jakich? Zapytała Ginny, nakładając sobie na talerz pieczonego ziemniaka.
Na przykład umiejętności przyzwoitego zachowania.
Ginny parsknęła śmiechem. Hermiona sprawiała wrażenie, jakby nie wiedziała, czy się roześmiać, czy nie. I w końcu rozwiązała ten problem, wypijając jeszcze jeden duży łyk kremowego piwa i krztusząc się nim.
A ty, Syriuszu? Zapytała Ginny, waląc Hermionę w plecy.
Syriusz, który stał tuż obok Harry'ego, ryknął śmiechem jak zwykle przypominającym ujadanie psa.
Mnie też nigdy by nie zrobił prefektem. Za dużo mieliśmy z Jamesem szlabanów, ale Lupin był grzecznym chłopcem, więc dostał odznakę.
Dumbledore pewnie miał nadzieję, że będę miał dobry wpływ na moich najlepszych przyjaciół, powiedział Lupin. Muszę niestety wyznać, że go okropnie zawiodłem.
Harry'emu nagle poprawił się nastrój. Jego ojciec też nie był prefektem. Przyjęcie zaczęło mu się o wiele bardziej podobać. Odszedł od stołu z kopiastym talerzem, pełen sympatii do całego świata. Ron piał z zachwytu nad swoją nową miotłą.
Przyspieszenie do 70 w ciągu 10 sekund. Nieźle, co? Zwłaszcza jak się pamięta, że według poradnika jak wybrać miotłę, kometa 2.90 osiąga tylko 60. I to przy sprzyjającym wietrze.
Hermiona przedstawiała namiętnie Lupinowi swój punkt widzenia na prawa skrzatów.
Chodzi mi o to, że to taki sam absurd jak segregacja wilkołaków, a źródłem tych absurdów jest to obłędne przekonanie, że czarodzieje są lepsi od wszystkich innych istot.
Pani Wesley jak zwykle sprzeczała się z Billem o jego włosy.
Latają ci na wszystkie strony, a jesteś taki przystojny. Byłoby ci o wiele lepiej w krótszych włosach, prawda, Harry?
Czy ja wiem, bąknął Harry, lekko przerażony tym, że pytają go o zdanie, i szybko ruszył w kierunku Freda i George'a, którzy rozmawiali w kącie z Mundungusem. Na widok Harry'ego Mundungus umilkł w połowie zdania, ale Fred mrugnął i przywołał Harry'ego gestem.
On jest w porządku, Dunk, powiedział. Możemy mu zaufać, jest naszym finansowym wsparciem.
Zobacz, co Dunk wytrzasnął, rzekł George, wyciągając do Harry'ego rękę. Jego dłoń była pełna czegoś, co wyglądało jak pomarszczone czarne strączki. Coś w nich trzeszczało cicho, choć wcale się nie ruszały.
Nasiona jadowitej tentakuli. Potrzebujemy ich do naszych bombonierek Lesera, ale należą do substancji niewymienialnych klasy C, więc mieliśmy trudności z ich zdobyciem.
No to co, Dunk? 10 galeonów za wszystko? Zapytał Fred.
A macie pojęcie, jak trudno było je zdobyć?
— odpowiedział pytaniem Mundungus, wytrzeszczając podpuchnięte nabiegłe krwią oczy.
— Przykro mi, chłopaki, przykro mi, ale nie zejdę nawet knuta poniżej 20.
Dunk lubi opowiadać dowcipy — powiedział Fred do Harego. — No, jego najlepszy do tej pory to 6 cykli za kolec szpiczaka — dodał George. — Uważajcie! — ostrzegł ich cicho Harry.
— Bo co? — prychnął Fred. — Spoko, mama rozpływa się nad Ronusiem prefektem, ale Moody może mieć na was oko.
Mundungus zerknął nerwowo przez ramię.
— Trafna uwaga. Chłopaki, no dobra, niech będzie 10, tylko szybko.
— Twoje zdrowie, Harry! — ucieszył się Fred, kiedy Mundungus opróżnił kieszenie na wyciągnięte dłonie bliźniaków i pokuśtykał do stołu. — Lepiej zanieśmy je na górę! Harry odprowadzał ich wzrokiem, zmieszanymi uczuciami. Przyszło mu na myśl, że państwo Wesleyowie zechcą wiedzieć, skąd Fred i George mają środki na swój interes z magicznymi gadżetami, kiedy, co było nieuniknione, w końcu odkryją, że bliźniacy go prowadzą. Gdy dawał im swą nagrodę za zwycięstwo w turnieju trójmagicznym, nie zastanawiał się nad konsekwencjami, teraz jednak poczuł niepokój. Co będzie, jeśli doprowadzi to do kolejnej awantury rodzinnej, która może się skończyć tak fatalnie jak w przypadku Persiego? Czy pani Wesley nadal będzie go traktować jak własnego syna, kiedy odkryje, że to on umożliwił Fredowi i George'owi rozpoczęcie kariery, którą uważała za wielce niestosowną dla swoich synów? Stojąc w tym samym miejscu, w którym bliźniacy go opuścili i mając za towarzysza tylko mdlące poczucie winy, Harry dosłyszał dźwięk swojego nazwiska. Tubalny głos Kingsleya Shacklebolta był wyraźnie słyszalny nawet w ogólnym gwarze.
— Dlaczego Dumbledore nie mianował prefektem Pottera?
— Miał swoje powody — odrzekł Lupin.
— Ale chłopak by poczuł, że Dumbledore ma do niego zaufanie. — Na jego miejscu tak bym zrobił — mówił Kingsley, zwłaszcza, że prorok codzienny wciąż na niego napada.
Harry nie spojrzał w ich stronę. Nie chciał, by wiedzieli, że to usłyszał. Wrócił do stołu, choć nie był specjalnie głodny. Jego dobry nastrój prysł tak szybko, jak się pojawił. Nagle zapragnął znaleźć się już w łóżku. Szalonooki Moody wąchał resztką swego nosa nóżkę kurczaka. Najwyraźniej nie wyczuł żadnej trucizny, bo po chwili odgryzł kawałek mięsa.
Rączka jest z hiszpańskiego dębu, pokryta lakierem przeciwko urokom i ma wbudowany system antywibracyjny, mówił Ron do Tonks.
Pani Wesley ziewnęła szeroko.
No chyba zajmę się tym boginem, a zanim pójdę spać. Arturze, przypilnuj, żeby dzieciaki nie siedziały za długo, dobrze? Dobranoc, Harry. Dobranoc, mój kochaneczku.
Wyszła z kuchni. Harry odstawił talerz, zastanawiając się, czy mógłby pójść w jej ślady, nie zwracając niczyjej uwagi.
— Jak samopoczucie, Potter? — zadudnił głos Moody'ego.
— Dziękuję, świetnie — skłamał Harry.
Moody pociągnął z piersiówki, a jego magiczne oko błysnęło, zezując na Harry'ego.
— Podejdź bliżej, mam tu coś, co może cię zainteresować.
I z wewnętrznej kieszeni szaty wyciągnął bardzo zniszczoną, magiczną fotografię.
Pierwsi członkowie zakonu Feniksa, mruknął Moody. Znalazłem to zeszłej nocy, kiedy szukałem zapasowej peleryny niewidki, bo ten Padmore nie ma zwyczaju oddawać pożyczonych rzeczy. Pomyślałem, że niektórzy chętnie by na to rzucili okiem.
Harry wziął od niego fotografię. Zobaczył grupkę ludzi. Niektórzy machali do niego rękami, inni unosili okulary, by mu się przyjrzeć. To ja. Powiedział Moody, pokazując palcem, choć wcale nie musiał tego robić. Trudno było go nie rozpoznać, choć na zdjęciu włosy miał ciemniejsze, a nos jeszcze nie okaleczony.
A tu obok mnie stoi Dumbledore, z drugiej strony Dedalus Diggle. To jest Marlena McKinnon. Zamordowano ją 2 tygodnie później razem z całą rodziną. A to Frank i Alicja Longbottomowie.
Harry poczuł jeszcze większy ucisk w żołądku. Choć nigdy nie spotkał pani Longbottom, dobrze znał tę okrągłą, miłą twarz, bo Neville, jej syn, był do niej bardzo podobny.
Ach, biedacy, biedacy, mruknął Moody. Już lepsza śmierć niż to, co ich spotkało. A to Emelina Vance, już ją poznałeś. To rzecz jasna, Lupin, Benio Fenwick, jego też trafiło. Znaleźliśmy tylko szczątki. No, no, rozsuńcie się, dodał szturchając zdjęcie końcem palca, na co grupka ludzi rozstąpiła się na boki, żeby zrobić miejsce innym, schowanym dotąd za nimi. To jest Edgar Bones, brata Melly Bones, jego też dorwali z całą rodziną, to był wielki czarodziej. Sturgis Padmore, a niech to diabli wygląda tak młodo. Caradoc Dearborn zaginął 6 miesięcy później, nigdy nie odnaleźliśmy ciała. A tu Hagrid, nic się nie zmienił. Elfias Dog, też go spotkałeś, zupełnie zapomniałem, że nosił ten okropny kapelusz. Gideon Privet, potrzebowali aż 5 śmierciożerców, żeby ukatrupić jego i jego brata Fabiana. Walczyli jak bohaterowie. O, no, zróbcie im miejsce, zróbcie miejsce.
Ludzie z tylnych rzędów znowu zaczęli przepychać się do przodu.
To brat Dumbledora, Aberforth. I widziałem go tylko jeden raz. Dość dziwny facet. A to Dorcas Meadows. Voldemort zamordował ją osobiście. Sirius jeszcze z krótkimi włosami. I popatrz, o, to może cię zainteresować.
Haremu serce mocno zabiło. Z fotografii uśmiechali się do niego jego rodzice. Siedzący po obu stronach drobnego mężczyzny o wodnistych oczach, w którym Harry natychmiast rozpoznał Glizdogona, tego, który zdradził Voldemortowi miejsce ich pobytu i w ten sposób pomógł w ich zamordowaniu.
Dobre, co? Zapytał Moody.
Harry spojrzał na pokrytą bliznami dziobatą twarz. Moody był wyraźnie zadowolony z tego, że sprawił mu taką niespodziankę.
Tak, powiedział Harry, zmuszając się do krzywego uśmiechu. Wie pan, właśnie sobie przypomniałem, że nie zapakowałem jeszcze mojego. Nie musiał jednak wymyślać niczego na poczekaniu, bo akurat Sirius zagadnął.
Co tam masz, szalonooki?
I Moody odwrócił się. Harry szybko przeciął kuchnię, otworzył drzwi i zanim ktokolwiek zdążył za nim zawołać, popędził schodami na górę. Nie wiedział, dlaczego przeżył taki wstrząs. Ostatecznie widział już swoich rodziców na zdjęciu i spotkał Glizdogona, ale teraz zupełnie się tego nie spodziewał. Każdy by tak zareagował, pomyślał ze złością. Ale zobaczyć ich w otoczeniu tych wszystkich roześmianych twarzy? Benio Fenwick, z którego zostały tylko szczątki, i Gideon Privet, który zginął jak bohater, i Longbottomowie, doprowadzeni torturami do szaleństwa, wszyscy wiecznie machający do widza rękami, jeszcze nie wiedzący, jaki ich spotka los. Dla Moody'ego mogło to być interesujące, ale dla niego, Harry'ego, było przykrym wstrząsem.